Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 592 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Paweł Typiak, dzień dobry.
Przed mikrofonem Mateusz Świdut. Niespodziewany skład.
Tak. Nie, czemu? A? Zdarza się tak czasem.
Raz na 10 lat.
No to prawda.
Ale tak serio, to pamiętajcie o tym, żeby po pierwsze nas zasubskrybować, obserwować, jak to słuchacie na Spotify, ocenić najlepiej też, no i też skomentować potem, bo będzie pytanie odcinka zdecydowanie. Też poczytamy odpowiedzi na poprzednie pytanie zeszłotygodniowe, a zaczniemy tradycyjnie od sekcji, w co ostatnio graliśmy. A grałeś, Pawle, w...
Zainstalowałem WWE 2024.
Bardzo dobrze, bo trzeba coś z tym zrobić.
Bo wiesz co, bo ja chcę zobaczyć, czy osoba taka jak ja, która uwielbia Street Fightera, gra dużo w Mortala, a jeszcze więcej, bo właśnie splatynowałem Tekkena 8, czyli jestem na walankowy mocno, czy taka gra jak WWE, czyli w wrestling, jest w ogóle dla mnie, czy ja będę umiał w to grać, bo odpaliłem kiedyś UFC i nie wiedziałem, co ja mam z tym robić w ogóle. Totalnie nie dla mnie gra i chcę zobaczyć, czy jednak wrestling to jest to. Szczególnie, że kiedyś grałem w stare w WrestleManie, ale to mówię stare, czyli takie lata 90. I to była zawsze dobra zabawa na kilka padów. Pamiętam, że na PS2 chyba dało się nawet multitap podłączyć i grać na 8 padów jednocześnie, co robiliśmy bardzo chętnie. I wtedy, wiesz, 8 się naparzało na jednym ringu, no to był mayhem, imprezowy mayhem. I chcę zobaczyć, czy tutaj może nie tyle da się na 8 padów, ale czy to jeszcze po prostu będzie mnie jarać. Szczególnie, że to jest jakaś WrestleMania z okazji 40-lecia WWE, czy czegoś takiego, nie siedzę w temacie za mocno, więc tam możliwe, że ci starzy wyjadacze typu The Rock, i nie jestem w stanie wymienić zbyt wielu, ale kiedyś no Undertaker był jeszcze, o! No to, czy, że oni się mogą tam pojawić. Na razie zainstalowałem, zaraz odpalę. No i właśnie splatynowałem Tekkena 8, w końcu gram rankedy, w końcu wygrywam, bo kiedy grałem takie mecze, gdzie pod achievementy, że chciałem po prostu wygrać jakiś player game, no to dobierało mi, ja miałem 16 tysięcy player points, ktoś miał 200 tysięcy player points i to już wiedziałeś, że no nie pograsz za mocno, może jedną rundę urwiesz. No ale kiedy jednak system rankingowy działa i dobiera mi kogoś na moim poziomie, no to oklep jest równy. Ja dostaję czasem, ale też czasem wygrywam. Wcześniej tylko dostawałem, co mnie irytowało mocno.
Grałeś jeszcze w takie gry, o których nie wspomniałeś, a które pojawiły się na audycji. Więc możesz zrobić taką lekką autopromocję, bo recenzowałeś.
A, Donkey Kong, Mario vs. Donkey Kong. Jejku, aż zapomniałem o tym. Rzeczywiście, na audycji recenzowaliśmy tę grę. Mamy tutaj taką powtórkę z Game Boya Advance. Zupełnie inna gra niż to, co widzieliśmy na DS-ie. Jestem jednak większym fanem tej edycji DS-owej. Zero wyzwań niestety dla osoby dorosłej, dla dziecka. Gra chwilami nawet za trudna. Także nie wiem tak naprawdę, dla kogo jest ta gra, ale myślę, że jednak dzieciaki będą bawić się dobrze, podzielić przez irytację. Na szczęście jest tam taki mod, gdzie no nie możesz zginąć, gdzie zamieniasz się w taką kulkę i zaraz się odradzasz. I chodzi tylko wtedy o rozwiązywanie zagadek. Ale jeżeli miałbym przed sobą wybór Mario vs. Donkey Kong jako uniwersum ze świata Mario, uniwersum Nintendo, jeżeli chodzi o zagadki, kontra Captain Toad Treasure Tracker, ta druga gra zdecydowanie jest po prostu fenomenalna. Ta pierwsza jest niewymagająca.
I na koniec jeszcze pytanie do ciebie. Na co czekasz lub w co będziesz grał?
Oj, liczę na kontrę, że się uda za chwilę zagrać. W sumie 12 marca już był. Ona już powinna mieć premierę i jakoś nadal nie widzę w ogóle...
Poczekaj do piątku.
Aha, okej, bo w necie nie widzę tej gry w ogóle.
Ale to nie wiem, czy w piątek się to wydarzy, że będzie bardziej w internecie, tylko wydaje mi się, że otrzymamy kody wtedy.
O, to byłoby super.
Bo wtedy opowiesz trochę więcej.
Jako fan kontry naprawdę nie mogę się doczekać, będę się w to zagrywał. To jest jedna z tych gier, na które czekam. Ja naprawdę lubię wracać do starych gier, lubię wracać do staroszkolnych gier. Dlatego też w Game Passie odpaliłem ostatnio Warhammer 40,000 Bolt Gun. Chyba tak się nazywa ta gra. Nie ukrywam, nie zwróciłem uwagi na tytuł, tylko jak zobaczyłem napis Boomer Shooter, kliknąłem od razu...
To się zgadza.
Kliknąłem od razu Graj w chmurze i to jest piękne, że nie muszę instalować gry, tylko od razu mogę zagrać i sprawdzić. No po prostu poczułem się jak połączenie Quake'a z Doomem, naparzanie piłą mechaniczną, to działa i fajnie wygląda. Znaczy fajnie, w sensie wiecie, to jest gra rozpikselowana, lata 90. Boomer Shooter pełną gębą, naprawdę mi się podoba. Skończyłem na razie jeden level, zagrałem dla przyjemności. Zobaczymy, co dalej.
Dobrze, no to w takim razie czas na mnie. Ja nie grałem w Donkey Konga, ale grałem w Valiant Hearts The Collection, czyli kolekcja jedynki i dwójki. Jedynka wyszła równo 10 lat temu. Mhm. szybko czas leci. Ale no, niesamowity tytuł, kto nie grał, warto zagrać. To jest taka gra przygodowa z mini grami, trochę logiczna, opowiadająca historie bardziej takie przyziemne ludzi, którzy zarówno z jednej i drugiej oczywiście strony konfliktu, takie bardziej przyziemne o tym, o tej pierwszej wojnie światowej. No i to po prostu była super gra. 7-8 godzin. Rok temu wyszła tak zwana dwójka, czyli Coming Home, która niestety po pierwsze jest w założeniach grą mobilną, bo była grą mobilną, we współpracy powstała z Netflixem, który w ramach abonamentu przez jakiś czas dawał gry, chyba teraz już nie bardzo to działa.
Nie, teraz Netflix dał na iOS-a Hadesa.
Okej. Okay.
No, no to jeszcze
czyli
działa. Jeszcze
czyli
działa. Tak, tak.
No ale nie wydają jakichś takich swoich gier, nie? Wtedy to jakby była gra Netflixa.
Zarówno. A może Amazon? I teraz już nie wiem. No dobra, wróćmy
no,
do
Mario Kart. Ale wracając, niestety dwójka to jest duży regres. Po pierwsze z tych 8 godzin nagle nam się robi 2-3 godziny rozgrywki. Bo oczywiście teraz wyszło to też na inne platformy. Ja grałem na PlayStation 5, ale niestety te minigry też nie są przerobione i dostosowane do tego, że gra się na konsoli, a nie na urządzeniu mobilnym z ekranem dotykowym. One są zarazem trudne i bardzo łatwe, no bo inną charakterystykę ma gra, która musi działać na właśnie telefonie, a inna, która będzie działać za pomocą pada, więc niektóre minigry były totalnie proste, bezsensowne dla mnie, jako gracza, który no ma już trochę doświadczenie, ale zarazem były niektóre tak trudne przez to, że na padzie nie da się pewnych rzeczy tak szybko zrobić, że ja się irytowałem i ciągle powtarzałem, tak? Szczególnie minigra, w której jakby bawimy się sanitariusza, tak? Opatrujemy rany i wyciągamy różne szkła i tak dalej.
Wiem, o czym mówisz, bo ja kiedyś grałem w Mortal Kombat Trilogy na kierownicę. I coś czuję, że to
no,
jest
ale to
podobne,
był twój wybór. To,
podobne
w tym
doświadczenie.
Razem to nie był mój wybór, tylko twórcy mnie zmusili, tak więc nie polecam. Dlatego, że też sama fabuła to jest trochę rozwinięcie tych historii bohaterów, których znamy. Mam też wprowadzenie brata Freddy'ego, takiej ikonicznej postaci z jedynki, ale tu nie ma czegoś więcej. To jest po prostu dopisanie historii troszeczkę na siłę. Z takich ikonicznych momentów to tylko jest tutaj fajny fragment, w którym jakby to też dziwne, nie? Gość ma swoją łódź podwodną. Inaczej. Swoją łódź ma, taką zwykłą i w czasie pierwszej wojny światowej po prostu jest nurkiem takim wielkim hełmie i tak dalej. Ciekawe skąd ma kasę na to, taką zaawansowaną wtedy technologię i sobie chodzi po dnie morza i nagle wybucha wojna, nie? Aha. Nad jego głową. Ale fajnie to wygląda.
Fajna
nie?
Historia.
Po prostu fajnie to wygląda.
Mój dziadek miał dokładnie taką samą historię,
dokładnie
także tak było.
Nie polecam tym bardziej, że kolekcja kosztuje 100 zł na PC, 115, 120 na konsolach. Można pojedynczo kupić po 60 zł obie gry i powiem tak, jedynkę, okej, okay, możecie wydać takie pieniądze, dwójkę,
no
proszę nie. Proszę nie.
Oprócz tego. No. Mam wrażenie, że wiesz, Valiant Hearts to już jest na tyle przerobiony temat, że ta gra powinna być po 15 zł, jak This War of Mine. Po prostu to są mocne tytuły, ja to rozumiem i to są bardzo dobre tytuły, ale jednak to już są na tyle stare gry, na tyle razy odgrzewane, że no 60 zł za to wołać, czekać na promocję, za 15 zł kupić i wtedy można grać.
To prawda. Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej grze, którą skończyłem nawet.
Brawo.
Ale nie mogę.
Kolega.
Alone in the Dark, tak?
Alone in the Dark.
Grałem, skończyłem.
Okay.
I tyle. I to wszystko okay. Tak naprawdę.
Nic, żadnych wrażeń nie możesz?
Nie.
Do kiedy jest embargo? Kiedy będziesz mógł mówić?
Na pewno na następnym podcaście będę mógł bardzo dużo opowiedzieć o tej grze i też będzie na audycji recenzja, tak więc.
To jest jedna z tych gier, na które ja rzeczywiście może. Okej, okay, żeby nie było, że czekałem, ale ja bardzo lubię gry horrorowate, tylko nie takie typu Outlast, że dosłownie aż się totalnie trzęsę i boję, ale takie jak Silent Hill, jak Resident Evil, jak Alone in the Dark, czy Evil Within. To są takie tytuły, które naprawdę, koło których nie przechodzę nigdy obojętnie, więc no ciekaw jestem twojej opinii i twojej oceny. Czy to też oznacza, że na audycji będzie recenzja?
No tak.
What?
No to nie mogę. Na żywo nawet.
Bo
tak?
To będzie w dniu premiery.
Nie. Czekaj, sprawdzasz kalendarz. Nie. Premiera jest w środę, co ciekawe, bo zazwyczaj to wtorki, piątki
tak
są
jest.
Dniami premierowymi. Środa jest 20 marca.
A my 19.
A my 19. O 15. Chyba od 15 można już więcej mówić, no ale wiadomo, nasza audycja, przypominamy, godzina 20 w Radiu Free na żywo. Mhm. A jak jesteście lamusami, to jest jeszcze taki kanał recenzji gier, na które trafiają recenzje. Uwaga, gier.
Wow, jak oni to zrobili.
Tak więc, no tak. Tak jest.
Tak to działa.
Tak to działa.
Tematy.
Dobra. Tematy.
Na dzisiaj się nie mogę doczekać.
Widzisz,
co wybrałeś?
Będzie mocno spontanicznie.
Bardzo dobrze.
Nie wiem, czy byłeś może na tym filmie. To się nazywało Madame Web.
Nie.
Ale słyszałeś.
Słyszałem, tak? Dużo negatywnych opinii.
I uwaga! Powstawała taka gra, bo ostatnio, no nieprzyjemna rzecz. Nie chciałbym raczej o tym wspominać, ale no już to się nie wydarzy. Jest anulowane i tak dalej, więc wspomnimy, bo fajna ciekawostka. Ale twórcy Spidermana pracowali nad Spider-Man The Great Web, który miał jakby być w zamierzeniu właśnie korespondować z tym filmem, tak?
I to miał być film.
Nie, gra.
Gra.
Gra. Zakładam, że która miała trafić w okolicach filmu, dlatego że gra już ma, nawet ci pokażę, może Zdenio się postara i też wrzuci fragment. Jest cały zwiastun, który jest w sieci. Wygląda na to, że gra była praktycznie w całości gotowa, ale została anulowana przez Sony.
A czemu? Przecież to wygląda jak Spider-Man, fajne.
Tak, i to miała być, już ci mówię, gra usługa.
Co?
Tak.
Czyli 4A.
Gra usługa, pięcioosobowe drużyny składające się z różnych Spider-Manów i z różnych Spider-Girls.
Spider-Manek.
Tak. Walczyłyby właśnie w Nowym Jorku, tym, które odwiedziliśmy w jedynce i w dwójce, z grupą superzłoczyńców zwaną Sinister Six. Nie wiemy, dlaczego dokładnie została anulowana, ale wydaje mi się, że w takim razie to jednak był dobry pomysł. Ją wywalić do kosza, zważywszy na to, że no, po pierwsze film... Oczywiście ja nie mówię, że to jest gra o filmie i tak dalej, ale wygląda na to, że miała wychodzić w tym czasie, no bo tu mamy prawie gotowy, gotowy zwiastun, który trafił do sieci i tak dalej. Też jakby no, są tutaj nawiązania do filmu, plus no też sam podtytuł trochę tutaj pokazuje.
Ale zwróć uwagę na tych Spider-Manów i Spider-Girls, którzy się tutaj pojawiają. Kojarzysz Spider-Man Web of Shadows, to była dobra gra na 360 i PS3. I był chyba jeszcze jeden Spider-Man, gdzie graliśmy właśnie Spider-Manem w stylu noir, futuristic i jakimiś dwoma jeszcze. I tutaj widzę, że są te stroje, są ci Spider-Man i Spider-Girl. Może to jednak byłby ciekawy jakiś zamysł. Może tam było więcej niż otwarty świat ze Spider-Mana, którego znamy z ekskluzywów Marvel Spider-Man na PlayStation. I może byłoby coś więcej, ale skoro wywalili, to pewnie nie było. Pewnie to nie było za bardzo grywalne i chętne, no bo to chyba nie działa tak, że film jest słaby, to nie będziemy tego wydawać.
Nie, no to taki mój skrót myślowy.
Nie rozumiem.
Bardziej łączenia tego, że film jest słaby, więc to też musiało być na tyle słabe, że zostało anulowane. Ale wydaje mi się, że patrząc na gry, które ostatnio wyszły i są grami usługami, no to nie jest dobry czas i raczej gracze tego nie chcą, tak?
Nie.
Skull and Bones, sorry. No, po pierwsze, to jest zły projekt od początku, 10 lat, 11 lat pracy nad tym, kupa. I mamy na przykład Suicide Squad, który wygląda super, ale znowu to jest gra usługa, która cię torpeduje różnymi informacjami, takimi samymi zadaniami. Jest w ogóle niepociągająca i wręcz męcząca. Warto przejść ten główny wątek, ale w którym finalnie walki z bossami są ciągle takie same. Tak więc i to też widać, że się nie sprzedało. Też widać po tym, ile osób gra, że nikt prawie nie gra. Mogłoby być to samo z tym Spider-Manem. Gdyby to był jakiś taki darmowy dodatek do dwójki.
No właśnie, bo to
fajne,
nie był.
To, nie, okay. To miała być oddzielna pełna gra.
Nie gadaj.
No,
więc... Ja myślałem, że to jakieś takie DLC by było, ewentualnie standalone DLC.
Nie, to po prostu taka kooperacyjna,
ale nie będzie
gra. No nie będzie, ale właśnie to jest ciekawe. Nie ma na końcu daty premiery, tak? Ale jak widziałeś, jest gotowy zwiastun.
Ja tutaj sobie sprawdzę, jak
Explore the Great Web, nie?
Jak się te Spider-Many na Xboxa 360 nazywały? Ja sobie sprawdzę jeszcze, wiesz?
Ej, dobrze, co tutaj jeszcze mamy? Ludzie pająki spotykaliby się w ramach koncepcji multiversum, a proces ten miał zostać zapoczątkowany przez Scarlet Witch. Gra oferowałaby też podobno rozbudowane możliwości personalizacji postaci, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę podobne opcje i do tych czasowych.
To Eurogamer tak podaje.
Tak jest.
Shattered Dimensions jeszcze właśnie. Czyli i to właśnie w tej grze graliśmy 4 różnymi Spider-Manami. Oj, to było grywalne i to było dobre. Bardzo.
Wierzę. Nie grałem.
Dajcie znać, jeżeli graliście w te stare Spider-Many. Oczywiście stara szkoła, taka wiecie, urodzona w latach 80. jak ja, powie tylko z PlayStation 2. Ten z PlayStation 2 to był najlepszy w ogóle. Aczkolwiek no, aż chyba sobie zagram w któregoś ze Spider-Manów, bo chyba gdzieś na półce jeszcze cały czas leży. Fajne to było.
Dobrze, zatem przechodzimy do drugiego tematu, a drugi temat będzie polskim tematem.
O.
Bo nie wiem, czy słyszałeś.
Nie.
Ale takie... Stosunkowo nowe warszawskie studio Mighty Koi przedstawiło, i nawet są dwa zwiastuny, swoje dwa debiutanckie projekty oparte o komiksy o, po pierwsze, Torgalu oraz o cykl powieści pana Lodowego Ogrodu, pana Grzędowicza.
Czyli tak, nie CD Projekt będzie to robił, bo tam wiecie.
Tutaj jest bait, już cytuję, Mighty Koi chce, cytuję, udowodnić, że Wiedźmin nie jest jedyną polską historią fantasy, która może zawojować świat. Obie gry mają być AA+, AAA, cokolwiek to znaczy.
Okay.
Będą na Unreal Engine 5. Oczywiście rozszerzone o autorskie rozwiązania. I po pierwsze, Nocny Wędrowiec, czyli ta gra bazująca na Panu Lodowego Ogrodu, ma być miksem Souls-like'a, RPG i gry przygodowej. Co ty na to?
Znaczy, wiesz...
Fajnie, ale...
Film Thor z Chrisem Hemsworthem, hit. Asterix i Obelix jako Gal, hit. Thorgal to musi być hit.
Nie, no czekaj, a Thorgal ma być grą przygodową z elementami RPG.
Czyli jeszcze coś innego.
Tak, tak, no bo to są dwie gry.
Dwie gry.
Jak sami twórcy twierdzą, cytat znowu, może stanowić mocną konkurencję dla Wiedźmina 4.
No, bardzo prosimy.
Mocne słowa jak na początkujące studio, po pierwsze. Po drugie, gry wyjdą najszybciej za 2-3 lata. Po trzecie, wyjdą oczywiście na PC-ta, PlayStation 5 i Xbox Series SX. Tak więc to są takie najważniejsze rzeczy. Można zobaczyć zwiastuny, ale zwiastuny, jak ja ci też tu zaprezentuję, no to jest ładne CGI, pewnie tak jak wygląda jakby ta sama ekipa, co robiła w 11-bit Studios je tworzyła. Może okay, to ta sama firma.
The Night Wanderer. No, spoko.
Tak, i Thorgal.
Moja żona mówi na takich Night Wanderer'ów pijacy po prostu.
Thorgal to...
No Thorgal
też. Jest chłop, wisi.
Wygląda jak trochę Jezus. Jest chłop, wisi. Tak. Dobra, to nadal pasuje.
No tak. Natomiast... Masz rację.
Natomiast... Ja bym bardzo chciał, żeby była taka konkurencja, polska konkurencja dla Wiedźmina, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że Wiedźmin no, tak wysoko poprzeczkę w 2015 roku ustanowił trójka, że ciężko jest w ogóle do niego dobić. Aczkolwiek, jeżeli byśmy patrzyli na akcjonariuszy, to jednak 11-bit Studios jest wyżej wyceniane od CD Projektu na przykład i...
Oj, giełda to wiesz.
Giełda to giełda.
Niekoniecznie nie prawdziwe życie.
Do gier patrzeć.
Ale patrz, to jest jak prosto z Wikingów.
Tak, to jest
ten aktor.
Ragnar Lothbrok.
Dobra, nieważne, Ragnar. Ale to, bo są już takie, wiesz...
Koncepty ładne, ale to jest...
jest
o,
pani,
jak Kara z Detroit Become Human
patrz,
trochę.
Mieli wtedy też na przykład trwałą.
Ale tak było.
Tutaj jakbyś chciał więcej cytatów, mówisz...
Bardzo
tak,
proszę, z Eurogamera tym razem.
Tak, Mighty Koi chce zaoferować graczom porywającą rozgrywkę w stylu Souls-like z elementami RPG i gry przygodowej opartą na dynamicznym i innowacyjnym systemie walki i wcielimy się w grze w protagonistę powieści, czyli w Vuko, czyli najemnik i doświadczony wojownik wysłany na planetę Midgard w celu odnalezienia zaginionej ekspedycji naukowej i tutaj jest właśnie o Nocnym Wędrowcu. Mówimy tutaj, czyli gry na podstawie pana Lodowego Ogrodu. A okay, jeśli chodzi o Torgala, to wiem, że też chcesz więcej cytatów.
Chcę więcej.
Proszę. Wcielimy się w tej grze w rolę głównego bohatera. Co? W rolę bohatera i przeżyjemy razem z nim wiele znanych z komiksów przygód, napotykając niebezpiecznych bandytów, groźne potwory i wszechmogących bogów. Gra przygodowa z elementami RPG i tutaj...
To może taki God of War jednak będzie.
O, widzisz, nawet bardziej tak...
Bardziej jak
bardziej wygląda, bardziej już jak gra, widzisz? To jest, wygląda jak taki screenshot, nawet okay. Bym powiedział. Więc wydaje mi się, że chyba najpierw to dostaniemy. A tego Torgala.
Ta grafika tej pani, to ona wygląda trochę jak Zusie. To jest ta dziewczyna, co ubijała mleko u Donatana. My, Słowianie, wiemy, jak macie okay, na nas działać. Coś tam.
Studio powstało 2 lata temu. 100 osób pracuje.
Dużo.
Ekipę zasilają pracownicy Bandai Namco, From Software, Wargaming, Konami, Square Enix i Ubisoft.
Jak to się może nie udać? A, o Ubisoft.
Square Enix, Konami.
Nieźle.
Nie, no dobra. Życzymy wszystkiego dobrego.
Oczywiście,
to po pierwsze,
że tak.
Więc pracujcie godnie i niech to szybko i fajnie wyjdzie. Dobrze mieć konkurencję na rynku i dobrze mieć coś porównywalnego z Wiedźminem, no czemu nie? No nie musimy być skazani tylko na CD Projekt Red, bo tam zawsze jak wychodzi gra od nich, to najpierw zbiera baty, a później wszyscy mówią, o, legendarna gra Wiedźmin 3, legendarny cyberpunk. Już kto mówi, że jest B cyberpunk? Nawet teraz deweloperzy powiedzieli, że mają ochotę rozwijać Cyberpunka 2077, a podobno usprawnienia miały się zakończyć na patchu 2.0. To jest jedna z informacji taka dodatkowa.
Okej. Okay.
A na koniec chciałbym z tobą porozmawiać. To nie będzie taki typowy news, ale widziałem w internecie, że bardzo mocno zaszczypało to niektórych graczy. Mhm. I pokażę ci fragment rozgrywki z nadchodzącej gry. Mhm. Co? Yamashita, no.
No śmiesznie.
Trochę Shita. Właśnie a propos Shita. Rise of Ronin to taki ekskluzyw konsolowy. Na PlayStation 5. W sumie jakby PlayStation nie ma jakichś typowych ekskluzywów w tym roku, tak? No to Helldivers, ale to nie jest gra jakby taka wielka AAA i w ogóle system seller.
Ale mimo wszystko jest na tyle dobra, że ciągle się o niej mówi.
No i jest z zewnętrznego studia, tak? Rise of Ronin to jest to samo, to są, jak dobrze pamiętam, twórcy Nioh? Jeszcze. Nioh. Team Ninja.
A nie, no to oni przecież, to nie Team Ninja przypadkiem robiło Ninja Gaiden i Dead or Alive?
Wulonga robili ostatnio, Rise of Ronin teraz, Ninja Gaiden to
robili. Dead or Alive oczywiście.
Nioha.
O Fire Emblem Warriors.
No, tak więc dużo fajnych gier, tak?
Hyrule Warriors, tak, Team Ninja to jest znana marka.
No i teraz niektórzy ludzie grali, my nie, ale wracając, jest duża burza w internecie. Czy ta gra w ogóle zasługuje na miano gry obecnej generacji, nie? Ludzie widząc Rise of Ronin mówią, w tym ja mówię i się przyznaję do tego, ta gra nie wygląda jakby była z PlayStation 5. Ta gra wygląda dosłownie jakby była jakimś Assassin's Creed 1 lub 2, tylko po prostu z lepszymi teksturami. I ja ci to puszczę, proszę bardzo.
Muszę
panie.
To zobaczyć, no?
Patrz się pan. No nie jest to imponujące, naprawdę.
No nie, drzewa nawet wyglądają tak klockowato.
W sensie, no,
jakość tekstur też nie powala. Tak przynajmniej to wygląda. Ale ładne oświetlenie.
Oczywiście, gra ma swoje momenty. Czemu nie? Pewnie na tych...
A to jest ten znany aktor. Nie wiem, jak się nazywa, ale jest znany. Kojarzę go z filmów. Przynajmniej tak wydaje się, że...
Jest mocno taka... No widać to ten japoński sznyt w sensie takiego... Jakbyś sobie wyobraził grę, nie wiem, z jakimiś robotami naparzającą się, to jest ten jakby feeling tych animacji taki szybki, prosty, twardy, taki jak...
Że zaraz kombinezony nałożą metaliczne i będą się naparzać. No.
Nie ma tutaj jakiejś takiej finezji, takiej prostoty. Nawet jak ta postać skacze, to ona tak po prostu trafia tam, gdzie ma być. Jakby nie ma pośrednich animacji w tym wszystkim. Nie jest to takie płynne, tylko właśnie takie mocno agresywne i klockowate. No i chciałem się zapytać, czy się zgadzasz, czy w ogóle czekasz na ten tytuł? Ja wiem, że PlayStation 5 nie masz, ale to może właśnie takie pytanie. Czy ta gra w ogóle zachęciła cię, by?
Prędzej Helldivers.
Do zakupu PlayStation 5. I dlaczego ciągle się opierasz i nie masz tego PlayStation
Dlaczego
5?
Się opieram? Ponieważ czekam na...
na co właśnie?
Wersję specjalną, to po pierwsze, bo to nie jest tak, że nie wiem, że mnie nie stać czy coś. Tylko na tyle nie mam czasu grać, że Switch plus Xbox Series powodują, że to jest już wystarczająco, a do tego jeszcze lubię sobie odpalić jakąś retro konsolkę typu Hyper Mega Packet. Super Mega Packet od Hyper Mega Tech, to skomplikowane nazwy. Mały ten Game Boy, żółto-niebieski, więc nie mam czasu. Ale widzę, że zbiera się naprawdę pokaźna biblioteka gier na PlayStation 5, które chciałbym nadrobić, chociażby God of War Ragnarok. I mimo wszystko mamy te... O, tytułów ci nie wymienię. I była taka gra właśnie też w klimacie...
Ghost of Tsushima.
Ghost of Tsushima, tak. No, się nie ma, co się lubi, to się lubi Tsushima. Dokładnie. Pamiętam, że śmialiśmy się
teraz
wtedy z tego.
Teraz na PC-ta wychodzi.
I wolałbym chyba zagrać w tę grę, która już na pewno jest bardzo mocno połatana, która już na pewno wygląda dużo lepiej. Nie, no to jest klocek z PlayStation 3. 4,
wiesz, takie puste w ogóle...
Pomieszczenia, tak, tak.
Jeśli jest już jakaś urbanistyka, nazwijmy to, to jest to takie...
No to jest pierwszy, drugi
puste,
Assassin.
Takie, wiesz, nie ma to detali. O, tak. W ten sposób. Myślę, że to, co tutaj brakuje, to detali. Bo w tym takich... To jest w ogóle generowane
tak jakieś aragami takie.
Te wszystkie takie florystyczne sprawy.
Generuj kwiaty, dobrze.
Tak.
I to jest jeden z powodów, że są już gry w tym klimacie, po które bym prędzej sięgnął właśnie typu Ghost of Tsushima chociażby. Dlatego nie czekam na ten tytuł totalnie. Nie, to nie jest coś. Albo Final Fantasy. Tak, to byłby system seller dla mnie. Ale czekam na jakąś specjalną wersję.
Ale jest. Mamy Final Fantasy.
Mamy?
Tak.
Chodzi mi o to, że te gry istnieją. I nawet właśnie jak my je mamy w bibliotece, to ja czekam na taką wersję PS5, że albo to będzie jakaś wersja Pro, albo to będzie fajna wersja kolorystyczna, która też będzie przy okazji ozdabiać moją półkę. Dlatego się nie wyrywam totalnie do tej konsoli. Choć mógłbym ją pewnie już zakupić,
dobra,
ale...
To inaczej jeszcze zadam pytanie.
Dobra.
Jaka gra wychodzi i ty mówisz, idę do sklepu, kupuję to PlayStation 5?
Tekken 9 jako ekskluzyw. Od razu kupuję PlayStation 5. Od razu.
Okay.
Kiedyś pamiętaj, Tekkeny pierwsze trzy były jako ekskluzywy. No, jakie pierwsze trzy? Pierwszych pięć Tekkenów plus Tekken Tak 1 plus Dark Resurrection. Do szóstej części Tekken był ekskluzywem. Szósta była już na wszystko. Gdyby Tekken był ekskluzywem, kupuję Day One konsolę od razu. Bo ja muszę zagrać w tę grę. To jest. I Gearsy. Jakby były tylko na PlayStation.
Niewykluczone.
Oj, zobaczymy.
Proszę pana, to wiesz.
Ja myślę, że już Gearsy tak zakopali, że
nie
wątpią w odrodzenie tej marki. Naprawdę musieliby zrobić fenomenalnie wyglądającą, przepiękną, rewelacyjną, bardzo grywalną grę z mapami ze starych tytułów, żeby też zauroczyć starych fanów tej gry. No to nie wiem jak to może wyglądać, żeby to się udało, no ale trzymam kciuki cały czas.
Ja też przyłączam się do tych kciuków.
Dobrze by było zagrać znowu Phoenixami.
Przechodzimy do ostatniego segmentu. Dzisiaj trochę szybciej, ale wydaje mi się, że trochę nam też on zajmie. Czyli pytanie spod poprzedniego odcinka, a brzmiało ono, czy emulatory konsol są etyczne? Ja tutaj przypomnę, o co chodziło,
grube
jeśli
pytanie.
Ktoś nie słuchał, ale tydzień temu padła wiadomość, że Nintendo zakazało tego emulatora
Yuzu,
który emulowało Nintendo Switch.
I oni bez walki się poddali.
Oddali 2 miliony dolarów.
Ponad, tak.
Czyli mniej więcej chyba tyle, ile zebrali tam w tych kampaniach crowdfundingowych.
Bo to było fajnie, Nintendo tutaj argumentowało fajnie, że w momencie, kiedy wychodziła Zelda Tears of the Kingdom, bardzo dużo pieniędzy Yuzu dostało z tych patronite'ów i że to jest po prostu jawne wspieranie piractwa, koniec, kropka.
Dobra, no i najpierw, zanim przeczytamy odpowiedzi, powiedz, czy emulatory konsol są etyczne? Twoja odpowiedź. Ja już mówiłem, nie?
To jest świetne pytanie, bo emulatory są opcją. I jeżeli my bylibyśmy etyczni, to jest tak jak z ściąganiem muzyki z internetu na początku XXI wieku i Metallica z tym walczyła. Ale prawda jest taka, że bardzo wiele osób, które ściąga grę z internetu i w nią gra, i tak by jej nie kupiła. Z drugiej jednak strony jest też spora grupa ludzi, która ściąga tę grę, kradnie ją, a potem i tak ją kupuje. A są też tacy ultrafani, którzy zagrają w tę grę w Game Passie legalnie, a potem typu u mnie Hades, a i tak ją kupują i myślą o zakupie na inne platformy, bo gra jest tak dobra, że chcą tak mocno wspierać twórców. Mamy też takich ludzi, którzy dostają gry za darmo jak my, a i tak daną grę kupują, bo też chcą wspierać twórców. Więc wszystko tak naprawdę zależy od twojego sumienia. Emulatory są na pewno mega przydatne, bo jeżeli Nintendo jest leniwe i na ich konsoli nie da się zagrać w wyższej rozdzielczości w Zeldę, a na emulatorze gra wygląda lepiej niż na podstawowym sprzęcie, no to oznacza, że ten emulator jest potrzebny, albo przestańcie być pazerne, Nintendo, i dawajcie Switcha 2. Po prostu. Ludzie mają pieniądze, chcą go kupić. A muszą grać na emulatorze, ponieważ tam gra wygląda lepiej, działa płynniej, lepszy klatkarz i tak dalej. Jest jeszcze kolejna strona, no to granie w stare tytuły. Nintendo wciąż blokuje mocno stare tytuły. Nie wiem, czy oni tak naprawdę mocno zarabiają na abonamencie Nintendo Switch Online, ale tam one są dostępne, te tytuły, w ramach abonamentu. I to jest
dlatego
spoko.
Dlatego to tak robią pewnie.
No tak, ale z drugiej strony naprawdę ludzie... To nie jest tak, że ludzie siedzą i ciągle grają w tą kontrę Mario, czy jakiegoś, nie wiem, Earthbounda. To jest tak, że ludzie sobie sprawdzają i nostalgia ich dotyka przez pół godziny i wyłączają. Więc te emulatory też są potrzebne, a że da się je odpalić nawet na tych Amazon Stickach, wiesz, tych urządzeniach podłączanych po prostu do telewizora, da się za 98 zł kupić z AliExpress taki stick, do którego podłączasz razem z arcade stickiem swoją drogą, do HDMI to podłączasz i możesz grać w stare gry razem z 5000 gier. Ktoś na tym zarabia, prawa autorskie są tutaj gwałcone, tylko z drugiej strony Czy da się nad tym zapanować? Czy da się zrobić odsyp? Czy da się zrobić taki ZAX, który by skupiał jak gdyby tych wszystkich twórców i płacił tantiemy i prawa autorskie właśnie za wykorzystanie tego typu gier? To by było dobre wtedy i wtedy moglibyśmy sobie legalnie korzystać z tego typu rzeczy, ale no ale uważam, że...
Mamy taki ZAX, Game Pass.
Game Pass.
No tak, no.
No tak, to no, prawda.
No ma prawa do gier, oferuje i płaci twórcom tak. tantiemy za to.
Uważam, że emulatory są potrzebne, aczkolwiek no etyczność jest wątpliwa, bo ludzie wykorzystują je do tego, żeby nie kupować gier po prostu. No.
Ja tylko dodam, że ja mam tutaj jednak problem taki, że ja rozumiem, że gra źle chodzi na danej konsoli i ja chcę sobie poprawić grając na emulatorze moje doświadczenia, no ale po to jest ta konsola, po to muszę kupić tą konsolę, żeby zagrać tą grę, tak? No, to równie dobrze możemy stwierdzić, ej Nintendo, nie umiecie robić konsoli, na której działają odpowiednio gry, to w ogóle może dajcie sobie spokój i wydajcie po prostu gry na emulatory.
A to byłoby fajne.
No to nie ja myślę, tak, ale to wiesz... No,
że ludzie by kupowali te ROMy.
Oczywiście, żeby kupowali.
Byliby tacy, którzy powiedzieli, ja nie chcę kraść, ja chcę zagrać na emulatorze Yuzu i zapłacę tą samą kwotę właśnie za tę grę.
Ale no, po to się robi tą konsolę.
No ale dobra.
Wiesz, okay. Z perspektywy przedsiębiorcy, dobra. Po to robisz tą konsolę, żeby po pierwsze stworzyć sprzęt i z niego zarabiać.
Tak.
I dodatkowo jeszcze zarabiać z gier. A tutaj ktoś wchodzi mi pomiędzy i mówi, stary, na cholerę ci to ten gówniany Switch, co działa jak traktor, beznadziejnie klatkują gry i w ogóle beznadziejnie działa. Odpal sobie darmowy emulator Yuzu, czy tam jakikolwiek inny, lub też zapłać jakąś tam kaucję, czy jakieś pieniądze i super sobie gra i te gry. No i wtedy Nintendo traci, po prostu no, traci, tak, bo tylko zarabia na grze, ale, a nie na konsolę.
Ale tak to działa u Xboxa i u PlayStation.
Co tak działa?
No przecież masz PlayStation 5 i masz Steama. I Steam mówi, ej, nie kupuj konsoli PS5, możesz w Detroit zagrać u mnie przecież. I też sobie PlayStation zarobi.
Ale to już jest na warunkach PlayStation.
Tak, dlatego gdyby Nintendo za 40 lat dojdzie do tego... że można tak robić, że już 40 lat temu ludzie tak robią. No tak to działa w Microsoftie i w PlayStation.
Ja rozumiem,
Nintendo też mogłoby tak robić.
Ale no na razie to nie działa na ich warunkach. Nie? No,
ale ostatnio właśnie też Eurogamer, ostatnio cytowaliśmy ten wywiad Wygramy na Maxa. Eurogamer zacytował wywiad z 2001 roku i tam właśnie padła taka wypowiedź 23-letniego dobrze powiedziałem, szefa wówczas Nintendo, że jeżeli będziemy mogli w każdą grę zagrać na każdej platformie, to nie ma sensu kupowanie sprzętu. No tak, i tak to właśnie teraz zaczyna wyglądać, że nie ma sensu kupowanie konkretnego sprzętu. I on jeszcze dodał, tak jak kupowanie telewizora, co byś nie kupił, masz wszystkie kanały. I to jest progamerskie podejście. Co byś nie kupił, grasz w co chcesz, na czym ci wygodniej. Chcesz kupić jakiegoś Asus, ROG, Legion, Alliance, nie wiem jak to się już teraz nazywa. Kupujesz i wszystko ci śmiga w sposób handheldowy. Chcesz sobie kupić laptop za 30 tysięcy, bo to gamingowy laptop, co ci wszystko odpali. Twoja wola. a twórca gry będzie zarabiał na grze. Więc skoro działa to w PlayStation, skoro działa to w Xboxie, to w Nintendo to nie zadziała. Po prostu.
Zobaczmy, co powiedzieli nasi słuchacze. O. I zaczniemy od Spotify'a, bo zarówno na YouTube i Spotify są komentarze. Michał Wierzba napisał, przypomnę pytanie, czy emulatory konsol są etyczne? Nie, bo myślę, że powszechnie wiadomo, do czego są używane tego typu emulatory. Zdenio, zdążyłeś z preorderem magazynu CD Action o Gothiku? Chyba nie zdążył, ale na szczęście mamy wtyki w CD Action, więc poprosimy Huberta, żeby
coś tam załatwił.
Prezentował Zdeniowi jego ulubioną grę Gothic.
Jeszcze niech podpisze.
Tak. Mr. Drut napisał, jasne, że tak, to tylko narzędzie. Ktoś kiedyś wpisał w korpo tabelkę, że to straty i ojoj, gdzie moje hajsy. Tylko czy ktoś policzył, ile kasy udało się odzyskać, dusząc emulatory? Chyba nie.
Dobre podejście.
Libra, owszem, tak, jeszcze jak, skoro płacę za grę, to powinien mieć prawo grać w najlepszej możliwej jakości.
Zgadzam się, to prawda. Nintendo, słuchajcie tego pana.
Ja się nie zgadzam. No, nie, no to jakby traci sens jakby ekskluzywność i w ogóle.
No i super, ekskluzywność szkodzi.
A moim zdaniem nie. Napędza. Napędza jakby, no, tak jak konkurencja naturalnie, nie? No to jak wszystko będzie wszędzie, no to tak jakbyś miał jeden sklep, już to przerabialiśmy. Był jeden sklep z połem i tylko tam kupowałeś i były jedne ceny. Nie od, zależne od tego, co się dzieje za bardzo na rynku. Tak?
Znaczy, ta ekskluzywność,
trochę nie wyszło.
Ekskluzywność
to.
Jest potrzebna do tego, żeby twórcy ruszyli głową i dostosowali grę pod konkretną platformę. I to jest spoko.
I żeby sprzedawać platformę. No bo jeśli będzie, ale no to mnie dlaczego ja mam wybierać? Ale nie, finalnie, no to...
Mnie nie obchodzi, czy się sprzedaje dana platforma, czy nie. Mnie obchodzi,
dobrze, ale
czy będę
musisz jakoś kupić, żeby pograć. Prędzej czy później,
no.
Tak?
Więc jak mogę mieć wybór, to wolę mieć wybierasz? Wybór. Na podstawie tego, czy gra jest dobra.
Ale każda gra jest wszędzie. Na podstawie wtedy, czego wybierzesz, że kupujesz to Xboxa albo PlayStation?
Nie, no to na podstawie...
Bo ma inny kształt?
Na podstawie
no
tego,
chyba tak.
Co mi wygodne. No wtedy tak. Ale jeżeli mam możliwość też zagrania na telefonie, a lubię grać na telefonie, to wybiorę, że tak powiem, tę usługę, platformę, która będzie dostosowana do moich potrzeb. I to jest najważniejsze, że zawsze jednak w tych sytuacjach to twórca gier, to producent jest traktowany, jest taki układ producentocentryczny, a powinien być graczocentryczny. Gracz powinien być w środku i wszyscy producenci dookoła powinni zabiegać o jego względy. Bo właśnie mówię o tym, ponieważ dzisiaj rozmawiałem z Pauliną, naszą koleżanką radiową, i ona mówi, że ona gra w taką grę właśnie z Androidami, ona jest super, gra na PC-cie. Ja mówię, Detroit? Nawet nie wiedziałem, że na PC-ta Detroit Become Human wyszło. I sobie wtedy pomyślałem, że ona nigdy by w to nie zagrała, bo nigdy nie miała dostępu do konsoli, a tutaj ma możliwość zagrać i się tak cieszy tym tytułem, mówi, że to jest tak life changer po prostu, że nie wiedziała, że gry takie potrafią być, bo ostatnio grała w zupełnie inne tytuły 20 lat temu, 15, a tutaj nagle Detroit, wow. Przecież gdyby była ograniczona ta gra tylko do PlayStation 4 czy 5, to nie trafiłaby naprawdę do szerokiego grona odbiorców. I myślę, że emulatory mogą działać podobnie, aczkolwiek. Nie łudźmy się. Żeby korzystać z emulatorów jest potrzebna trochę też taka czarna magia. To nie jest rzecz taka dla każdego, że idziesz do sklepu i kupujesz emulator. To jest bardziej tak, że musisz się już tym interesować, wtedy ściągasz, a jak już umiesz ściągnąć emulator, jak umiesz pobawić się w te wszystkie shadingi, ustawianie ROMów i tak dalej, nie wiem o czym mówię, bo dlatego przeszedłem na konsolę, żeby nie korzystać z takich rzeczy, bo wkurzało mnie to, że nie działa, no to już prawdopodobnie wiesz też skąd wziąć darmowe gry, a skoro darmowe, to...
W ogóle... Chyba o tym mówiliśmy na audycji. Popularne są te teraz mini retro konsolki z Chin, nie? W których jakby wbudowane są emulatory z grami.
I to już jest dziwne, bo o ile można komuś sprzedać możliwość zagrania i to by było jeszcze
sam
legalne.
Emulator, nie?
Tak, ale jeszcze z grami, no to już jest shady.
Nie, no, ale to oczywiście nie jest sprzedawane jakby oficjalnie no, ja w Unii Europejskiej, więc po prostu od Alibaby z AliExpress sobie kupujecie i to macie. Ale dlatego właśnie pytanie, no, jak jest w ogóle, nie pamiętam, z prawem cyfrowym, nie? Kiedyś traci w końcu prawo własności? No jakby z kulturą tak jest, ale nie wiem jak z grami wideo, czy
nie
to
wiem.
W ogóle nie ma czegoś takiego.
Chyba są jakieś takie abandonware, to się nazywa. To trzeba byłoby zgłębić ten temat, że po prostu oprogramowanie, które jest porzucone...
No bo po 25 latach, no to proszę pana, to by
to by już większe rzeczy. Mario i te no. sprawy. Że właśnie porzucone oprogramowanie, z którego można korzystać. Nie wiem.
Trzeba się zagłębić. Mhm. Dobrze, mój ulubiony użytkownik. Tak, etyczne i estetyczne.
Dziękuję.
Józef napisał, emulatory są etyczne, to ludzie nie są etyczni jak piracy. Wraca w firmie na koniec projektu dramat Płatków Śniegu i Pierwszego Świata. Raz na 10 lat w przypadku GTA. To a propos tego, że wracają Crunch. Twórcy do biur na koniec GTA, tak, więc było pytanie, czy to jest dramat, że wiesz, ludzie przyzwyczajeni do pracy home office muszą wrócić do biura i w ogóle jak co o tym ty myślisz, ja myślę, dla mnie na przykład jest fajna praca w biurze, nie?
No bo
ale
w domu
wiem,
się...
że niektórzy lubią w domu pracować, ale z drugiej strony moim zdaniem dla osób, które są z cechami aspołecznymi, to jest dobre pójść do biura i trochę potrenować swoją aspołeczność.
No tak,
bo niektórzy... bo jak zostaną w domu, to już zostaną, kurwa, do końca.
No tak. Tak,
a możemy przeklinać tutaj, zapomniałem.
Tak będzie.
Czuję się z tobą, jakbym był na antenie radio.
To więc... bardzo dobrze, tak, bardzo dobrze, trzeba powiedzieć, trzymać poziom. Ja się z tobą zgadzam, jak ktoś jest aspołeczny i zostanie w domu, to już zostanie na zawsze. I to nie ulega najmniejszej wątpliwości, więc trzeba trenować te swoje cechy. A niektórzy trenują wręcz przeciwnie i chcą być introwertykami. Znaczy chcą, to nie jest tak, że chcesz czy nie chcesz. Tylko jak już jesteś introwertykiem... To wcześniej społeczeństwo zmuszało cię do tego, żebyś nim nie był i tobie nie było wygodnie, wychodziłeś ze swojej strefy komfortu, a teraz zamawiasz jedzenie przez aplikację, nie musisz nawet z nikim rozmawiać, nie musisz nigdzie wychodzić, więc społeczeństwo zachęca do tego, żebyś się z nim nie kontaktował. Więc jesteś jeszcze bardziej introwertykiem, to jest trochę błędne koło, ale my nie o tym.
Emulatory. My nie o tym, my no. o Luxus 007, czołem plusiaki, nie robią Titanfalla 3, bo nazwał go Titanfall Respawn, czy jakkolwiek, będzie to prequel. I nie będzie to ani single, ani multi, to będzie kanapowy koop jak Army of Two marzenie.
Jakby Army of Two wróciło, to by mogli zremasterować. Och, ale bym grał.
Brakuje gier koopowych, zdecydowanie.
Tak. A jej robiło to dobrze.
Lodowa polewa 11. Siema, jest problem z pisaniem, bo jest ograniczenie znaków, to trzeba skracać jak najbardziej się da. Pozdrawiam, a i do Helldivers 2 dodali nowe fajne, że na przykład deszcz meteorytów i inne efekty. Zachęcam w takim razie do pisania komentarzy na YouTubie. Tam nie ma limitu znaków tak rygorystycznego jak na Spotify. Marcin napisał, dla mnie emulatory nigdy nie były w porządku. Zawsze to jakieś obejście tylko po to, żeby nie kupować oryginalnej konsoli. Chociaż nie ukrywam, sam grałem setki godzin w Pokémon na emulatorze GBA. No to
no ale kup oryginalny sprzęt teraz.
Tak samo. Tak samo miałem. A. W sensie mam takie samo zdanie. Moim zdaniem to jest jakieś takie obejście, żeby tylko konsoli nie mieć.
No ale no to mówię.
A grałem dużo na emulatorze i grałem w Pokémony. Okay. Zgadza się.
No to kup oryginalnego Game Boya cały czas, taki, który by dobrze działał, który rzeczywiście... Znaczy wiem, że się da gdzieś tam na Allegro czy eBayach, no ale jakieś takie, nie wiem, chcesz Amiga CD32, no to już są naprawdę drogie konsole, które kosztują tyle co PlayStation 5 i dla dwóch, trzech gier, no nie wiem. Ale z drugiej strony, no ktoś niezły elaborat tutaj walczy.
Tak, jest sporo. Przechodzimy teraz do YouTube'a. A propos tej pracy, to nie ma nic lepszego w pracy niż home office. Brak typowego kontaktu z ludźmi. Coś pięknego.
O, widzisz, pozdrawiamy.
Mamy tutaj też Adson 22. Generalnie używamy emulatory tylko do gier, których nie można kupić na współczesne sprzęty. Aktualnie nawet na telefonie można grać w gry z PS1 i PS2. Future is now old man. Nie ma problemu, chętnie zapłacę, ale dajcie mi możliwość je kupić, a w ramach jakiejś kompatybilności wstecznej, jak na Xboxie albo w formie remastera, czy czegoś.
Ja kupiłem kilka gier na płytach z Xboxa pierwszego, Xboxa 360, ponieważ Series X wspierało wsteczną kompatybilność, więc to nie jest tylko taka mrzonka, naprawdę ludzie chcą wspierać stare granie. Pewnie nie w dużej ilości i pewnie jesteśmy w jakimś promilu tych osób, ale nadal, jak jest taka opcja, to my z niej korzystamy. Burnout Revenge został zakupiony między innymi.
A jeśli chodzi o Nintendo, po pierwsze ich to akurat mi nie szkoda. Chyba najbardziej antykosumecka firma w giereczkowie, a jest to jakieś osiągnięcie. Po drugie jeszcze jest Ryu Jinx.
To chyba właśnie ta konsola.
Po trzecie Yuzu też tak po prostu z internetu nie zniknie. Na pewno będzie możliwość pobrać go gdzieś, tylko nie będzie rozwijany. Weselar napisał, emulatory są etyczne, legalne i dają możliwość preserwacji.
Nie wiem, co to znaczy.
Nie, to jest preserwacja. Dobra.
Ale dzięki.
Coś mądrego. Tak. Szczególnie patrząc na to, jakie dają możliwości wobec tego konsol do szóstej generacji, zwracając uwagę, że twórcy konsoli mają wywalone, wiadomo co, niezrozumiałe dla mnie jest to, co Nintendo odwala. Nie rozumiem dodatkowo waszego żalu na stratę zysku przez korpo, żeby to dotyczyło jeszcze małych lub mikro lub średnich twórców gier, ale bezdusznych korpo. Mm. Chociaż kwestia emulacji konsoli, która jest jeszcze wspierana, mimo jej ogromnych wad konstrukcyjnych, to jest słaba specyfikacja. Rzeczywiście jest trochę śmierdząca, ale wykorzystywanie przez ludzi oprogramowania nie powinno być wykorzystywane do karania twórców emulatora. Niemniej, typy żądały pieniędzy za to, więc trochę mi ich nie szkoda. Ale tylko trochę. Tutaj nie pamiętam, jak to się wymawia.
Traumaturcz.
Tak jak w przypadku Niezwyciężonego, brak dublażu to dla mnie porażka i momentalnie zniechęcenie do zakupu. Moim zdaniem dokładnie tak. Mhm. W sensie, no mamy polską, w sensie grę polską osadzoną w Polsce lub na podstawie polskiego dzieła wypadałoby. Z drugiej strony to rozumiem, kosztuje. Że to kosztuje i w ogóle. Ale z trzeciej strony ci aktorzy, którzy dublażowali w tym traumaturzaru, to byli Polacy, mówiąc po angielsku, więc no sorry, to mogli powiedzieć jedną kwestię po angielsku, następne zdanie po polsku. Może by było taniej, nawet, już byli w studiu. Nie?
Nawet z intonacją podobną.
I ten sam głos.
Tak.
Zresztą to ma, jest dobrane.
To się chciałem. Dało zrobić.
To się dało zrobić.
To, to kosztowałoby 20 tysięcy więcej, tak. 40.
M. Zdanowicz wspomniał o plotce na temat Battlefielda z kampanią i jej zamknęło ostatnio studio odpowiedzialne za fabułę w Battlefieldzie.
No, dzięki. XD.
PS, na samym początku wspominaliście ankietę dotyczącą muzyczki. Gdzie ją umieściliście? Nie. Na Spotify.
A, myślałem, że nigdzie.
Tak, no bo było, że muzyczka ma być w tle, czy ma nie być. I wyszło, że ma być.
Że ma być. No ja lubię, jak jest, bo ona dynamizuje rozmowę od razu też. W sensie to tak lepiej, radiowo lepiej brzmi. Ale są też tacy, którzy na przyspieszeniu słuchają tych podcastów. I wtedy to dziwnie brzmi.
Damian jeszcze napisał, brak dubbingu w traumaturzaru jest jak najbardziej niezrozumiałe. To znaczy zrozumiałe, pewnie kasy brakło i mega to przeszkadza w odbiorze. Co do Niezwyciężonego, to jednak akcja nie dzieje się w Polsce i mi akurat nie przeszkadza. Bardziej to, że to słaba produkcja. Co do emulatorów, nie używam, nie oceniam tych, którzy używają, chociaż rozumiem twórców, którzy nazywają to piractwem. Mm. Bueno Arturo napisał, emulatorów używam do grania w starsze gry lub niedostępnych tytułów na moich platformach, zazwyczaj z myślą dobrnięcia do nowszych tytułów z konkretnej serii, które zawsze kupuję legalnie. Poza tym wyjątkiem
nigdy nie piracę gier.
Nie piracę, tak.
Bardzo dobrze, nie pirać. Ale fajnie jest mieć dostęp do po prostu starych gier.
No tak, jak musisz coś nadrobić, żeby zrozumieć historię w najnowszej
edycji. No bo chcesz popykać po prostu.
Jakbym chciał teraz zagrać Final Fantasy VII Rebirth, to nie wiem, co musiałbym zrobić, żeby posiąść wiedzę umożliwiającą mi pełną percepcję tego tytułu.
Na szczęście siódemka wyszła prawie na wszystko, nawet na telefony.
Okay.
W okolicach 40 zł, więc jakbyś chciał taką oryginalną siódemeczkę sobie
to przejść, nie muszę bawić się w emulatory.
Nawet na PSP chyba, na Vita na pewno, na Switcha chyba też jest, więc na wszystko, na wszystko.
Sengoku SSSJ. Dla mnie tyczne jest granie na emulatorach konsol retro, jak i PC. PC, tak, PC z całym szacunkiem i tym, że na pirackich morzach przestałem pływać jakoś po podstawówce. Ściągnę grę, jeśli nie jest możliwa do kupna od producenta, czy to w sklepie fizycznie, czy na Steamie, Gogu itp. Głównie chodzi o starsze gry. Pierwszy przykład z brzegu, Władca Pierścieni, Bitwa o Śródziemie. Nie poczuwam się do kupna używki, a... ceny, B, nie masz pewności, czy gra będzie działać, C, czytnik płyt w PC odchodzą do lamusa, emulowanie współczesnych konsol akurat według mnie jest bardzo średnie, jeśli robi się to po to, by przyoszczędzić. Mhm. Mamy jeszcze JK Posmyk. Emulatory etyczne i nawet prawnie są ok, to od użytkownika zależy, jak je wykorzysta. Współczesne gry, jak ktoś chce, to bierze wersję z Zatoki, a nie bawi się w emulację. Bo jeśli już, to nieliczne tytuły nie są na PC. Problem emulatora Switcha jest taki, że trzeba sczytać firmware konsoli do odpalania kopii zapasowej, a to już jest nielegalne i dlatego Yusu poszło na ugodę zamiast iść do sądu. Mamy też hakera. Niby są etyczne do starych konsol. Sam używam Mio Mini Plus i nadrobiłem sobie Zelda ze SNES-a w ubiegłym roku, ale w przypadku Nintendo jest problem taki, że oni mają i ciągle aktualizują te stare gierki w abonamencie. Mimo to myślę, że w tym przypadku emu jest spoko. W końcu może to przyciągnąć nowych graczy do marki Nintendo.
To prawda.
Emulator Switcha jest jednak już mocno nieetyczny. Pozwolenie na ściągnięcie sobie Zeldy lub Mario Wondery i ogrania jej sobie w dzień premiery bez zakupywania to przesada. Sam jak byłem małolatem, to piratowałem gry na potęgę. Myślę, że każdy, kto miał taką możliwość, to zapewne ściągnie sobie grę i nie będzie za nią płacił. Co do pracy zdalnej, to Rockstar słusznie zrobił. Koniec oglądania Netflixa w pracy. Niechaj pracują jak trzeba i dostarczają nam te cudo. Pozdrawiam Szpakson ze Spotify.
Zastanawiam się, ile osób, która ogrywała piraty w swoim młodzieńczym czasie. Ja także grałem w Diablo na piracie 2 i 1. Ile osób stało się fanami serii do tego stopnia, że teraz każdą kolejną grę kupują, by the way? Ja wiem, że to może zabrzmi jak herezja, ale czy piracenie gier nie jest troszeczkę taką inwestycją w fana?
Właśnie miałem mówić. Stary, to była inwestycja, to nie było piractwo, to była inwestycja w przyszłe pokolenia graczy, tak? To, że teraz straciliście, to później zarobiliście.
No, wiesz, Porsche, kiedy sprzedaje swój samochód, nie zawsze, ale słyszałem, że są takie historie, dokłada sanki marki Porsche, które same sanki potrafią kosztować ileś tam 10 tysięcy złotych, tylko dlatego, żeby dziecko, osoby, której stać na Porsche, obeznało się z marką i żeby kolejnym wyborem, jeżeli już odziedziczy fortunę po ojcu i mamie, było właśnie Porsche.
Nie, no wiadomo. No to zresztą jeszcze niedawno to dodawali te hulajnogi elektryczne. Nawet do Fiata.
Nawet do Fiata, tak, to prawda.
Żebyś dziecko później jeździło.
Więc... ciekawe, czy są badania, które o tym mówią, ale no, naprawdę nie wydaje mi się, żeby te korporacje aż tak traciły. Z drugiej strony też pamiętaj, że jak jest samodzielny twórca, nikt nie chce piracić samodzielnego twórcy, bo wie, że się narobił. Kropka. Zazwyczaj kradniemy od złodziei, tak? Tak. Nie, no nie chcę tak mówić oczywiście, ale...
I tutaj komentarz Bestii, bardzo krótki, wymowny. Czytając komentarze stwierdzam, że moralność Kalego ma się całkiem dobrze.
No właśnie. Dlatego, żeby nie było, ja staję zawsze po dwóch stronach teraz. Tak. Zastanawiam się.
Czasem Kali, a czasem nie. Dwa ostatnie komentarze, długie, ale,
warte,
tak. Tomek OKMF napisał, moim zdaniem pytanie źle postawione, bo równie dobrze można zapytać, czy noże dostępne w sprzedaży są etyczne. Zarówno emulatorem, jak i nożem można zrobić rzeczy złe i dobre. Gdyby nie emulatory, to ja i dużo graczy, których znam, po prostu nie grałoby dzisiaj w gry. Podobnie jak piractwo w Polsce i innych mniej zamożnych krajach zrobiło dużo dobrego dla gier, tak samo robią to emulatory. I uwaga, nie czytaliśmy tego komentarza wcześniej, a jak pięknie się nam składa z tym, co powiedzieliśmy przed chwilą. To ja dodałem. Gdyby nie przerobione PS1 i PS2, w czasach, kiedy byłem młodym człowiekiem, a za średnią krajową można było kupić 4 do 5 gier, to graczy byłoby zdecydowanie mniej. Natomiast od generacji późnego PS2, Xboxa 360 i PS3 nie korzystam z piratów, bo po prostu urealniły się ceny w stosunku do zarobków. Tak samo jest z emulatorami. Retrokonsolka, na której wgrane są świetne klasyki, powoduje to, że po ich ograniu mam ochotę zagrać w kontynuację remaster, remake danej gry czy serii na obecnych konsolach i po prostu legalnie je kupuję. Jak kiedyś grałem na Pegasusie, to tak teraz gram w te same gry na Switchu, płacąc za to Nintendo. To jest takie proste, a korporacje tego nie rozumieją. Gdyby nie taki piracki Pegasus, to nawet nie patrzyłbym dzisiaj w kierunku gier. Tak samo jak nie uważam za nieetyczne i piractwo drogowe. Nietyczne i piractwo drogowe, jazdy 20-30 km na godzinę, ponad to, co wskazują znaki.
No.
Tak samo nie uważam, że emulatory starszych systemów są piractwem i że są nietyczne. A już piracenie obecnych gier, kiedy przy odrobinie wysiłku można je legalnie za ułamek ceny w jakiejś subskrypcji, abonamencie promocić, czy kupując się, sprzedając używkę, jest czymś złym i nieetycznym. Tak samo jazda 150 w terenie zabudowanym. No, z tym jeżdżeniem to przesada, aczkolwiek zgodzę się, że jakby, wiesz, te znaki ograniczenia powstały w momencie, kiedy samochody miały zdecydowanie mniejsze możliwości zarówno przyspieszania, jak i hamowania i w ogóle samochody były czymś innym, więc realnie one nie są do końca dostosowane do tego, co się dzieje teraz, ale jednak Wydaje mi się, że inną szkodę można zrobić emulatorem niż jazdą, ale 150 zabudowanym. Nie?
Jest różnica, kiedy jedziesz 50, a kiedy jedziesz 60, bo przy 50 uderzony człowiek ma szansę przeżyć, przy 60 prawie nie, a przy 150
na pewno nie.
I idziesz do więzienia tak na długie lata, więc...
Król Sucharów, siema piękne chłopaki. Sam
o, to było do was, a ja też się poczułem teraz.
Ale teraz to do ciebie. Okay. No. Sam korzystałem z emulatorów za dzieciaka i dzięki temu grałem mnóstwo gier, do których inaczej nie miałbym dostępu. Co więcej, mógłbym nigdy nie pokochać Pokemonów, a takie życie to nie życie. Emulatory to piractwo bez dwóch zdań. Ja wiem, że możemy tutaj gadać o jakichś szlachetnych pobudkach, o archiwizacji gier i innych górnolotnych frazesach, ale koniec końców to piractwo i tyle. Te cwaniaki od emulatorów Switcha skasowali grubą kasę i się jeszcze chwalili, że przed premierą ogrywali Xenoblade Chronicles, więc niech giną. Panowie, odszedł Akira Toriyama. Jeśli o tym nie gadaliście, to powiedzcie, jakie są wasze wspomnienia z twórczością pana Akiry, bo dla mnie to ogromna strata i moje dzieciństwo nie byłoby takie samo, gdyby nie Dragon Ball na RTL 7. PS, co ma żona Wegety tuż przed porodem? Bulma. Jak zwykle super odcinek boomerski XD. Dla was press F dla Pawła i muzyczkę trochę głośniej. Nie ciebie, Pawła.
Ja wiem, wiem tam.
Ale ja tu dostałem tylko bywam. Tajną informację, że kwiecień dobrze się zapowiada. Dodajcie kropki. Nie wiem, masz jakieś wspomnienia? Ja szczerze powiedziawszy, nigdy nie byłem taki, wiesz, animowy.
Znaczy ja byłem, tyle tylko, że nie miałem RTL 7, kiedy leciał Dragon Ball. I to był problem, bo ja jednak jestem rocznik 85, więc ja wyrosłem na Polonii 1. Gigi La Trottola, Anioły na boisku, Generał Daimos, między innymi Yataman, Yato Detaman. To są te bajki, które w moich żyłach do dzisiaj, czy Kapitan Tsubasa oczywiście. Pamiętam do dzisiaj, jak japońskie bajki po włosku w polskiej telewizji leciały i to było szalone, ale rzeczywiście nawet niektóre teksty piosenek cały czas. Coraggiosa, Battaliero, Yataman, tynt. No to jest 72 rok, by the way, to jest bardzo stara bajka, ale no niestety z twórczością pana Toriyamy nie mam za dużo wspólnego i bardzo żałuję, bo wiem, że ci, którzy oglądali, są wkręceni tak, jak ja byłem w Kapitana Tsubasę, więc no duża strata.
Ja nie dodam nic, bo ja nie oglądałem. No, tak. Po prostu to wszystko.
A słowem podsumowania, jeżeli chodzi o te komentarze, to prawdą jest, że emulatory rzeczywiście przyciągnęły sporo osób do grania. Prawdą jest też, że tak jak kiedyś z Napstera ściągało się muzykę i dzięki temu ludzie poznawali bardzo dużo muzyki, tak nadal to jest po prostu piractwo, jakbyśmy tego nie wybielali. No tak. No. Szkoda.
Bardzo popularne ostatnio przez Mateusza Zdanowicza MEM, tutaj idealnie pasuje moim zdaniem, czyli korporacje wydzierające łzy dolarami i suffering from success, nie? Czyli no nie płaciliśmy kiedyś, ale teraz bardzo dużo pchamy pieniędzy w nich i to była ta inwestycja. Nie?
Ale z drugiej strony pamiętajcie, że Good Old Games cały czas, GOG, cały czas działa
i ludzie
ściągają te stare gry. Ja też kupiłem ostatnio Mortala 3 części za 5 zł, 4 za 10 zł. Mam na kompie, pograłem 15 minut, stwierdziłem, że fajnie je mieć, szczególnie, że legalnie je nabyłem. Czy właśnie te konsole od Hyper Megatech legalnie nabytą, z legalnymi grami. To jest super. Dajcie nam platformę, a my damy wam pieniądze. To jest takie proste. A jak nie, to weźmiemy sobie te gry. Tak działa rynek, tak działa wszystko. Tak w latach 20. w Ameryce działał zakaz spożywania i tworzenia alkoholu. Tak działa prostytucja, tak działają narkotyki. Jak czegoś nam nie dacie, to sobie to weźmiemy. Tak działa też tutaj sytuacja. Po prostu zróbcie rynek, zareagujcie na to odpowiednio, bo jeżeli lud czegoś potrzebuje i chce, to i tak to sobie weźmie. Legalnie lub
świetne
nie.
Słowa kluczowe. Na pewno się ten odcinek poniesie po internecie. Dobra, to już tak na podsumowanie. Może chcesz za jakieś...
Już nie, w takim razie.
Pytanie odcinka zasugerować w tym tygodniu. No masz taki ten. Ja przypomnę, o czym rozmawialiśmy. Po pierwsze, Spider-Man, który już był prawie finalnie gotowy, kooperacyjny, drużynowy, który no, nie pojawi się. Drugi temat dotyczył... Czego dotyczył? A, polskich gier, tak? Od Mighty Koi, czyli gra o Torgalu, gra o Panu Lodowego Ogrodu. I trzeci temat był o Rise of Ronin, które będzie już miało swoją premierę lada moment. Tak więc i trochę to po prostu porozmawialiśmy.
To może o gry usługi zapytajmy. Chociaż domyślam się, że takie pytanie już padło, bo za każdym razem, kiedy ja słyszę gra usługa, to w mojej głowie pojawia się od razu skok na kasę.
No, było takie pytanie. No.
Było takie pytanie. Było. Bo ja chciałbym zapytać, czy uważacie, że każda gra... Inaczej, czy może zdarzyć się gra usługa, która przyciągnie was na,
było takie
na zawsze? To ja nie było ten.
Nie, nie, no możemy coś związanego.
Z wydaje tymi polskimi się... grami może.
No ale to zapytamy, czy to.
Czy co?
Czy fajnie? No, no bo oczywiście,
no, fajnie, fajnie. Fajnie.
Ja bardziej kontrowersyjnie o tym Rise of Ronin. Wracam do tego, czy to jest gra, która was przekonuje do tego, do na przykład zakupu PlayStation. No.
A może jaka gra by was
też
przekonała?
Było takie pytanie.
Dobra, zadaj to pytanie.
No Rise of Ronin, czy też uważacie, że to trochę wygląda jak z poprzedniej generacji konsol? Czy to... Ja oczekuję na przykład progresu. Czego wy oczekujecie od gry, która wchodzi teraz na salony? I ja rozumiem, że wychodzą różne gry indie, mają swoją stylistykę, nie zawsze to musi być super realistyczne, ale tutaj widać to staranie i kierunek wyjścia w stronę realistyczną, więc jak idziemy w tą stronę, to ja oczekuję progresu, a ja widzę tutaj trochę regres względem tego,
czyli
co pojawia się.
Pytanie brzmi?
Czyli pytanie brzmi, czy to jest w ogóle gra warta i godna obecnej generacji konsol.
Okay.
Rise of Ronin.
A może twórcy chcą tę grę wydać właśnie w takiej słabej jakości i potem udawać, że to jednak była gra na PS3 i sprzedawać w jakiejś platformie subskrypcyjnej na emulatory?
Albo po prostu nie przejmują się grafiką i najważniejsza jest mechanika.
Najważniejsza.
Tak więc powiedzcie, co, jaka jest wasza strona w tym sporze. A to był 592 odcinek PNN Plus. Gonimy audycję.
Dobrze. Paweł Typiak.
I Mateusz Fidut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.